With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
No cześć, Jurku.
To zawsze ja zaczynam. Czemu mi
A dlaczego ja teraz chcę zacząć?
A może ja?
Nie, ja.
Bądźmy jak dzieci, pokłóćmy się jeszcze trochę. Chcesz cukierka?
Nie, dziękuję.
Wiesz co, dawno cię nie widziałem.
Również.
Co oczywiście jest ściemą, bo rzeczywiście dawno się nie widzieliśmy, po czym
odbyliśmy... Nie jest ściemą.
Trochę jest, trochę nie, bo chodzi mi o to, że to nie jest tak, że nie widzieliśmy się z miesiąc i nie gadaliśmy i teraz widzimy się po raz pierwszy.
No to prawda.
Mieliśmy zacząć nagranie 2 godziny temu i zaczęliśmy gadać o wszystkim innym, nie?
Jak zawsze.
Jak właśnie zawsze. No ale powiedz mi, mój drogi, bo jak tak cię widzę, stęskniłem się w ogóle za tobą, widzę, że zarosłeś trochę, to efekt tego,
bo barberzy są zamknięci.
Barberzy są zamknięci, nie ma gdzie iść. No ale jesteś tu i chcę cię zapytać, o czym to my właściwie dzisiaj mówimy?
No dzisiaj sobie porozmawiamy.
Bo tak dawno nie gadaliśmy, że już zapomniałem, o czym mamy rozmawiać dzisiaj.
Okej, tak, dobrze. To...
Merytoryczny odcinek się szykuje.
Merytoryczny odcinek, bardzo się szykuje. No, porozmawiamy o Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera. Pojawiło się na platformie HBO. Jest to o tyle ciekawe wydarzenie, ponieważ jest to druga odsłona tego samego filmu. To się... No dość rzadko zdarza w gruncie rzeczy w historii kina. Jest kilka takich filmów, które były przemontowywane.
Ale ty później... na mnie patrzysz z miłością teraz, jak to mówisz. Też cię kocham.
No dobrze, to uprzejmości mamy za sobą. Jak zobaczyłem, że wychodzi Zack Snyder, Liga Sprawiedliwości, to sobie myślałem, kurde, muszę to zobaczyć. Jak zobaczyłem, że ten film trwa 4,5 godziny, to w ogóle mnie zmroziło. Ja mówię, o kurwa, no coś tu jest na rzeczy.
Dobra, bo już za długi wstęp robisz, to potem będę to musiał ścinać, czy ty, więc nie rozchodźmy się w tej części, jest tak głęboko.
No dobra, no to wiesz, Liga Sprawiedliwości.
Tak, ja proponuję to w ogóle usystematyzować, bo mam takie poczucie, że jak byliśmy na studiach, to nam wszyscy zawsze mówili, wiesz, stary, montaż to jest taka zajebista rzecz, że cały świat tym zbawisz, nie? Że z komedii zrobisz tragedię, nie?
No tak, tak nam mówili. No.
Tak nam mówili, po czym się okazało, że to narzędzie jest super, ale może nie jest tak genialne. A tutaj mamy właśnie do czynienia z filmem, który został przemontowany.
Tak, tak.
No i pytanie moje jest takie, bo na przykład robisz sobie materiał, który, do którego masz jakieś zasady, jakąś wizję, a potem nagle na montażu stwierdzasz, to ja zrobię z tego coś zupełnie innego. I czy tak się da, czy tak się nie da? Myślę, że to jest główne pytanie, które sobie postawmy przy tym odcinku. Let's make movies. Wiesz, mam takie poczucie, bo tutaj zawsze jest ten nasz cudowny bloczek pod tytułem ciekawostki, do którego nikt z nas nie jest w stanie się przygotować, nie?
No bo o czym tutaj rozmawiać? No?
Tak.
No, Puderka właśnie... trzeba dużo czytać, że to nie jest, bo w moim przypadku nie jest to nic przyjemnego.
To prawda, nie? I zawsze tutaj jest Tomasz, tak jak ostatnio, nie? Jak się pytałem, czy jesteś przygotowany, tak kompletnie nie, nie? No, ale tutaj zwolnię cię chyba z tego obowiązku, bo właściwie to, że ten film powstał, to już samo w sobie jest ciekawostką.
Tak, to jest największa ciekawostka faktycznie. Ten film jest jedną wielką ciekawostką. Ta nowa reedycja, nie wiem.
Edycja specjalna.
Edycja
nie?
specjalna jest jedna.
Ktoś tu kocha George'a Lucasa i Gwiezdne Wojny i postanowił
tak,
zrobić
ja
swoją
edycję. Tak, ja też
właśnie
miałem takie pierwsze skojarzenie, że to jest właśnie ten przypadek, ten case, ale jednak jest troszeczkę inny.
To jest case bardziej a la Blade Runner, nie?
Tak, to prawda, tylko że widzisz, w Blade Runnerze też...
Ale to powiedz, o co chodziło, bo nie wszyscy mogą
znaczy,
wiedzieć.
Znaczy, wiesz, no właśnie, to może tak.
Blade Przygotowałeś Runner się był z tego?
Z Blade Runnera?
No.
W miarę zawsze. No nie wiem, no nie powiem, ile wersji reżyserskich powstało do tej finalnej, ale co najmniej 4. Jeśli mnie pamięć nie myli. Ja mam co najmniej 2 na DVD i Ridley Scott przemontowywał Blade Runnera no, wielokrotnie i nigdy nie był z tego zadowolony. I to
tak jak my z naszych filmów też. Kończysz i nigdy
praktycznie nigdy się nie jest zadowolonym. No ale...
Właśnie oglądasz swoje filmy po tym, jak je skończysz?
Po latach.
Ja też nie jestem w stanie. Nie?
Znaczy nie, no wiesz...
Oglądam... Raz widziałem swój zwiastun na emisji w telewizji, nie wystarczyło.
Poczułeś
a to dopiero film.
Tak, i płakałeś 2 godziny?
Po 30 sekundach, żebyś okay. wiedział. Dlatego zawsze się bałem, ile będę płakał po 2 godzinach.
Oglądanie swoich rzeczy zaraz po zrobieniu, nie wiem, tydzień, dwa, a nawet miesiąc, a może nawet 2 miesiące, nie ma żadnego sensu, bo to jest zbyt świeże. Jakby...
Jak rana, która wiecznie krwawi.
Dokładnie, wiesz, no musisz chwilę odczekać, żeby to zobaczyć i żeby zrozumieć swoje, nie wiem, błędy albo czy znaleźć nową drogę.
Nie, no wiesz jak to jest. Ja idę zgodnie z tą ideą, że najlepszy pomysł to jest ten, który się jeszcze nie urodził, nie?
Czyli go nigdy nie będziesz miał. No tak. Nie wiem, no ale wiesz, no w przypadku Blade Runnera, no to było tak, że no w rezultacie no ten film się trochę zmienił, ale nie aż tak drastycznie, ale tu mamy zupełnie inny przypadek, ponieważ Zack Snyder po wielu latach, chyba ile? Z 5 lat trwało, żeby...
No wypuścić. Jakoś tak, ale tak, to 2000... zawsze krążyła plotka po środowisku filmowym, tak. Że Zack Snyder coś szykuje.
Tak,
nie?
Tak, że będzie Liga Sprawiedliwości, że tam fani go namówili podobnoż i że tak, okej, okay, faktycznie mamy materiał do tego, żeby coś z tego zrobić.
To zacznijmy może od tego, że jakby była wizja Zacka Snydera, Zack Snyder z powodów rodzinnych został od tego filmu odsunięty, a właściwie sam odszedł i teraz dzieje się coś takiego, że wchodzi w krwioobieg tego filmu reżyser, który właściwie ma już gotowe zdjęcia, no ale nagle dostaje od studia przykaz, że jednak zróbmy to tak, żeby wszystkim się podobało, co jest zawsze najgorszą wytyczną, a z drugiej strony zróbmy to tak trochę jak Avengersów, co jakby jest ciekawe, no bo w końcu za tą wersję odpowiada reżyser Avengersów.
Avengersów, dokładnie. I tu chyba trzeba pierwszy rozdział taki mocny otworzyć tych ciekawostek, ponieważ doskonale wiemy, są 2 światy. Podobno, że zawsze ludzie dzielą się tylko na 2 kategorie. Jestem fanem Star Treka albo Star Wars, jestem fanem DC albo Marvela. Zawsze jestem gdzieś pomiędzy i zawsze lubiłem te wcześniejsze rzeczy, które wychodziły z logiem DC, czyli Batmany.
A to dobrze, że wchodzisz w ten temat.
No właśnie,
bo myślę,
o tym chciałem powiedzieć, bo to jest bardzo istotne, żeby zacząć od jakby genezy.
Od jakiejś historii, nie?
Tak, tak. No. I wiesz, jakby historia, że daje się ten film do zmontowania tak naprawdę.
Poczekaj. Ale to jakbym chciałbym pójść tym torem, który rzuciłeś, bo to jest ciekawe. No bo mamy 2 wydawnictwa, które obecnie komiksowe, które obecnie kontrolują 80% rynku, więc właściwie 100% tak
no,
naprawdę, 100%. Bo nie wiem, czym jest pozostałe 20%.
Ale niszowymi komiksami. No.
Tak, ale chodzi mi o to, że to są właściwie firmy, wiesz, które powstawały w tym samym czasie, bo DC powstało w 1937 roku, a Marvel powstał w 1939. Więc właściwie...
Tak. I zresztą ja też dzisiaj sprawdziłem, że który z superbohaterów jest najstarszy, to jest Superman. Mhm. Okazuje się, że Francuzi parę ładnych lat wcześniej, czyli w 1917 roku mieli swojego superbohatera i już robili filmy o nim, ale takim z krwi i kości popkulturową ikoną superbohatera, pierwszą to jest właśnie ze stajni DC, to jest Superman. Powstał w 1938 roku, dopiero w 1939 powstaje Batman, mhm. a Marvel wypuszcza dopiero porządne rzeczy, takie, które dzisiaj znamy mniej więcej w latach 40. XX wieku, to jest tam Kapitan Ameryka.
No tak, tylko że tutaj jest fajna rzecz, którą trzeba moim zdaniem zarysować, to znaczy DC, czyli Detective Comics, to było wydawnictwo, które szło raczej w stronę tego czystego superbohateryzmu, nie? Czyli to była postać po prostu walcząca ze złem, ale jakby z daleka odczepiona od takich, wiesz, dylematów dnia codziennego, nie? Że jakby te postacie nie były takie z krwi i kości. Natomiast właśnie, co ciekawe, to Marvel zrobił coś takiego, że to Marvel wymyślił właśnie bohatera, który jest zakorzeniony w rzeczywistości i ma realne problemy.
Tak,
z czym DC w ogóle teraz przez wiele lat nie mogło sobie poradzić i to aż do 85 roku, kiedy wychodzi Mroczny Rycerz Franka Millera.
No to tak i te wszystkie bardziej skomplikowane już komiksy, które nie są komiksami w sensie takim dla dzieci, tylko są już nowelami graficznymi i one są z bardzo skomplikowaną, trudną, ciężką tematyką, wiesz, gatunkowo to jest dobra fabuła i to jest dobry materiał do robienia filmów. I DC miało to, że ma materiał, który powstał już lata wcześniej, który można ekranizować, no ale w tym wypadku to znowu nie zadziałało. Mhm. A właśnie zestawienie tego, że daje się film ze stajni DC do zmontowania tak naprawdę reżyserowi, który wcześniej zrobił coś dla Marvela i zróbmy podobnie, to już jest pierwszy znak, sygnał, że coś tu jest,
no
nie
tak.
Tak.
I właśnie ja nie bez kozery, wiesz, robiłem to porównanie jakby historyczne pod względem wydawnictw, a nie pod względem filmów, dlatego że właściwie to jest historia, która się znowu powtarza.
Tak,
bo tak naprawdę Marvel wymyślił tą swoją wersję bohatera z ludzkimi problemami, przez co przez wiele lat DC Comics nie mógł znaleźć swojego, wiesz, odpowiednika i starał się jakoś kopiować tak naprawdę Marvela, nie będąc oryginalnym, nie?
No, przy czym później Batman stał się niesamowicie oryginalny.
Ale to dopiero właśnie od Franka Millera, nie? I zobacz, to jest mój pierwszy zarzut do Starej Ligi Sprawiedliwości, że to jest właściwie ten sam problem, że bohaterowie są totalnie nijacy i nieosobowi, nie?
Szukanie drogi dorównajmy Marvelowi, kiedy Avengersi, jeśli mnie pamięć nie myli, pierwsza część Avengersów, tylko wiemy, wcześniej
chyba
były...
Albo 2012, albo
12, dokładnie, 12.
No i to właśnie był Joss Whedon, nie?
Tak, tak. I wychodzi tylko, że wiesz, na ten film wcześniej coś popracowało. I to jest też istotne.
Niemałe coś, nie?
Niemałe coś,
to
dokładnie.
To coś jest większe niż nasze mikrofony.
Tak, no był Iron Man, był Thor, już wiesz, ten świat zaczął funkcjonować. Tu mamy podobną historię. Zack Snyder wcześniej robi Człowieka ze Stali.
No tak, tylko że jakby masz Człowieka ze Stali, a więc masz te podstawy tego uniwersum, czyli masz zarówno Batmana, bo tam potem jest Batman versus Superman, tak, jak i Supermana, ale to są takie postacie z DC, które mam wrażenie, że nawet jeżeli nie jesteś czytelnikiem tych komiksów, to je po prostu kojarzysz z popkultury i kropka, nie?
Tak, to prawda.
A natomiast tutaj masz w lidze, masz Wonder Woman, która nie miała chyba... A nie, która miała chyba 3 miesiące czy 4 miesiące pierwszy film tuż przed ligą, więc tak. Trudno powiedzieć, żeby była
pierwszą
jakąś rozpoznawalną, tak, bohaterką. Czy masz Aquamana, który w ogóle nie miał solowego
Aquaman
filmu?
Aquaman w ogóle no, w takim szerokim rozumieniu społecznym, w sensie właśnie tak. Popkulturowym, takiego dla przeciętnego zjadacza chleba, no to jest w ogóle, wiesz, no nie wie. Jeżeli ktoś nie czytał komiksów albo nie oglądał bajek jakikolwiek rodzaju, to nie wie o istnieniu czegoś takiego jak Aquaman. Cyborg to w ogóle jeszcze bardziej.
To mi się Flash bardziej z Cyborgiem miał, z Mortal Kombat kojarzy.
Dokładnie, ale wiesz, Flash też miał wcześniej od lat 80. różne odsłony i się pojawiał, ale dalej to jest jakby, wiesz, no nie linkujesz tego ze sobą, że to jest to samo uniwersum. Tak?
To mała ciekawostka, jak powiedziałeś o Flashu, wiesz, że właśnie powstaje jego solowy film i nie wiem, czy zauważyłeś, że słuchaj, rolę Batmana ma tam grać nie kto inny jak Michael Keaton, nie?
Naprawdę?
Tak, o, zajebiście, czekam po prostu
zajebiste,
na to bardzo.
Zajebiste, to fajne. No tak, no właśnie i mamy podobną historię, no wiemy, jakby... Te dwa wydawnictwa działały troszeczkę jak odbicie lustrzane. Ci robią to, to my też to musimy zrobić. Już nieważne, kto był pierwszy, raczej wiemy mniej więcej, można się w to wczytywać i jakby śledzić to, jak się chce stać się ultrafanem i jakby to wszystko wiedzieć. I to jest bardzo ciekawe, ale no dla takiego widza, no to przeciętnego widza, który idzie do kina, to jeżeli wcześniej widziałeś Avengersów, to nagle widzisz też grupę superbohaterów, no to jakby jest oczywiste, że te połączenia będą ze sobą zawsze, wiesz, tych porównań będziesz szukał. Tylko, że właśnie chyba nie powinno się ich szukać, to po pierwsze, i to był pierwszy błąd, który zrobili, czyli właśnie DC chciało zrobić coś na modłę Marvela, czyli Avengersów, tylko w świecie DC.
Tak, ale to trzeba podkreślać dzisiaj jak mantrę, to znaczy oni dopiero wpadli na ten pomysł, jak już nakręcili materiał, który miał opowiadać właśnie o właśnie tym, czym się DC bardziej wyróżnia, czyli takim psychologicznym mroku.
Tak. I...
Bo ja właśnie się bardzo kochałem w historiach o Batmanie z względu na to, że te komiksy właśnie od Franka Millera szły w taką podwójną osobowość Bruce'a Wayne'a i jego załamanie psychiczne pod tytułem, że ja chyba jestem bardziej tym mrocznym mścicielem, niż jestem, wiesz, Bruce'em Wayne'em.
Tak,
nie?
I wiesz co, ja właśnie pod tym kątem trochę ostatnio prześledziłem te filmy i sobie obejrzałem ekranizację Batmana z 1989 roku, czyli Bartonowską wersję. Tak. I tam też to jest. Wiesz, jakby ja tego nie pamiętałem.
Bo... Ale co jest? Bo czekaj,
no
jest
właśnie to podwójne życie takie.
A ono bardziej jest w drugiej części, w Powrocie Batmana.
Oczywiście, ale wiesz...
Tam zresztą, przepraszam, że ci tak wejdę, ale jest ta scena, ja to pamiętam do dzisiaj, to zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie, bo właśnie to mi się strasznie skojarzyło, wiesz, z tymi komiksami, gdzie Batman uświadamia sobie, że Selina Kyle jest kobietą kotem i zaczyna jej mówić o tym Bruce Wayne, że my jesteśmy tacy podobni do siebie, bo mamy wiele żywotów i żyjemy w innych postaciach i to było super. I to właśnie była kwintesencja tego, co w DC jest dobre. To znaczy, u Marvela mam takie poczucie, że tam superbohaterowie się cieszą z tego, że są superbohaterami. rozrywkami, są rozrywkowi.
No, nie, no wiesz, no Iron Man ma rozkminy, trochę wyższych lotów, no bo ma, no bo wie, do czego to wszystko prowadzi. I zresztą, dobra, to może inaczej.
Tylko poczekaj, tylko że tam nie ma tego na zasadzie takiego zaburzenia osobowości, jak ma Bruce Wayne. To jest w ogóle nie ma. Z dala od tego, nie?
Tak. Tego tam nie ma i to jest faktycznie, to są te rzeczy, które to wyróżnia te dwa światy. Ale właśnie chodzi o to, że podstawowym złym pomysłem było to, żeby DC chciało się zrównać z Marvelem. Nigdy nie miało tego robić. I straciło lata, i mało tego, że straciło lata do tego, żeby robić
40 lat, nie?
Nie, to nawet nie chodzi, ja już chcę się skupić od tego momentu, kiedy, kurde, wydali Ligę Sprawiedliwości. A. Jakby spieprzyli robotę, po prostu spieprzyli robotę i sprawdziłem sobie stary box office tylko tych dwóch filmów, czyli Ligę Sprawiedliwości z 2017 roku i Avengersów z 2012. Słuchaj, kosztowały mniej więcej tyle samo. Avengersi kosztowali 220 milionów, 220, nie, więcej. Tak, 220 milionów
Tomek
kosztowały.
Teraz staje się być księgowym, to jest mocno tak, pociągające. Tak.
Kacin! Liga Sprawiedliwych kosztowała 300 milionów. Ile zarobili Avengersi? 1 600 000.
Miliard 600.
Stary, 1 600 000. Ile zarobiła Liga Sprawiedliwości? Ledwo się zwróciła. Są lekko na plusie. Czyli z punktu widzenia zarabiania pieniędzy, a rozmawiamy o kinie komercyjnym, czyli chodzi o zarabianie pieniędzy, to jest strzał w kolano dla studia. I nie jest tylko i wyłącznie dla tego filmu, tylko dla całego studia, ponieważ to nie jest, to jest korporacja, to jest wielka firma, która jeden film finansuje drugi film. Czyli Warner Bros. I DC wpadło w tarapaty finansowe w gruncie rzeczy, które zostały rozłożone na inne produkcje, na kulenie każdej kolejnej produkcji, ponieważ włożone pieniądze nie zwróciły się. Zwróciły się minimalnie.
No dobra, i to jest...
A Marvel, tylko chcę powiedzieć, Marvel nie dość, że zarobił gigantycznie górką, to dzięki temu był w stanie rozbudować to do tego, co znamy dzisiaj, czyli zakończonego całego pierwszego etapu uniwersum, w którym jest aż ile? 18 filmów? Chyba tak, no już nie pamiętam, ale tego jest od groma. Chyba ze 3 części Thora, 4 części Avengersów.
Powiedzmy, że tego jest tak dużo, że trudno się tego doliczyć.
Dokładnie,
prostu,
ale
nie?
Wiesz, ile filmów wyprodukowali, ile pieniędzy na tym zarobili i jak to funkcjonowało,
no ja wiem, ale,
na całą
ale dobrze, że to poruszasz, bo to jest właśnie kolejny problem Ligi Sprawiedliwości, to znaczy Marvel powstawał, to już trochę o tym powiedziałeś, w sytuacji, w której ten uniwersum było wypracowane przez inne filmy solowych bohaterów.
Dokładnie.
Natomiast tutaj, oczywiście ktoś może powiedzieć, że wiesz, no były filmy Tima Burtona, był zresztą też Zacka Snydera Superman, który jest dosyć dobrym filmem.
Jest dobrym filmem.
Tak. Potem była trylogia Nolana i oni potrafią robić te rzeczy, w sensie DC i to widać, tylko że problem jest taki, że to,
to
o czym my mówimy, jest rebootem.
To jest to samo uniwersum,
ale jest
nie...
reboot i jakby to startuje od zera. No i jakby o ile to jest to samo uniwersum, co Superman, który ja naprawdę uważam, że jeszcze z muzyką Hansa Zimmera to jest prawdziwe
nie, to jest,
kino.
Nie, też to obejrzałem to, jak się przygotowywaliśmy do tego odcinka, obejrzałem Człowieka ze Stali i powiedziałem, kurde, to jest dobry film.
To jest dobry film, tak. To potem z kolei pojawił się Batman i Superman, co zresztą mi się od początku wydawało, wiesz, pomysłem karkołomnym, żeby zestawiać te postacie, ale sobie o tym sporo poczytałem i jakby to jest w ogóle ciekawe, że te dwie postacie symbolizują, słuchaj, dwa różne podejścia Amerykanów w sensie widzenia siebie. I nawet Michael Caine o tym mówił w wywiadach przy premierze Mrocznego Rycerza, że słuchaj, Superman to jest tak, jakby Amerykanie chcieli siebie widzieć, a Batman to jest tak, jakby postrzegał ich świat, czyli w takim myśleniu post-irakowym, że to są raczej najeźdźcy, których po prostu są niemile widziani w resztach części świata. Że to jest właśnie jak Mroczny Rycerz, który tak naprawdę trochę balansuje na takiej zasadzie, że to jest postać nie wiadomo, czy do końca dobra, czy jednak trochę zła, nie?
No tak. No ale to tam też...
I jakby wiesz, tylko że tutaj właśnie chodzi o to, że komiksy budowały całe różnice między tymi postaciami, nie? Bo jest komiks, w którym właśnie Reagan wysyła Batmana, słuchaj, to jest ciekawe, że prezydent Reagan... Supermana do walki z Batmanem, gdzie Superman jest takim objawieniem, który ufa bardzo, wiesz, rządowi władzy legalnie wybranej, a z kolei Batman no, jest gościem, który jest, wiesz, paranoikiem
jest,
i który
no, jest
nikomu
człowiekiem,
nie ufa.
Jest z tego świata.
Tak.
To też jest bardzo istotne, on jest z tego świata. Tak. I Snyder zaczynał robić tą różnicę, tylko właśnie coś się później spieprzyło.
No, tylko, że w Batman versus Superman w ogóle tej różnicy nie ma, nie? To znaczy tego nie czuć.
Nie, no jest, próbują to budować, ale tam zaczęło się już dziać niedobrze. I to niedobrze właśnie niestety weszło w Ligę Sprawiedliwych i no...
Sprawiedliwości.
Ligę Sprawiedliwości,
ja tutaj jak sufler cię trochę poprawię.
Dobrze, poprawię mnie. No tak, i to no, i tu właśnie nie zadziałało. No i właśnie mówię, no pierwszy błąd, pierwszy klocek, pierwszy kłoda pod nogi było to, że chcieli zrobić Marvela tylko w DC i spieprzyli to.
Tylko no właśnie, tu jest to, o czym ten dylemat, od którego zaczęliśmy odcinek, czy jak coś nakręcisz, to może potem możesz to tak przemontować, że jest to zupełnie inny film. I no teraz, tak. żeby było jasne, to co nakręcił Zack Snyder jest jakby typowym jakby DC z tej najlepszej formy, czyli masz bohaterów z problemami pod tytułem, czy ja do końca chcę być superbohaterem, tak? I jakby jak postrzega mnie środowisko. Ludzi, którzy nie do końca są przekonani z tym, że radzą sobie w ogóle, wiesz, w życiu ze zwykłymi ludźmi. I jakby tak to było nakręcone, nie? Że te postacie też takie były. Zresztą sama barwa tego filmu była raczej taka, która szła w takie marvelowskie czernie, wiesz, fiolety, mówię o paletach barw, nie? Gdzie Avengersi to tak naprawdę jest paleta taka bardziej czerwono-złota, nie? No, czyli to taka bardziej, wiesz, przystępna, że te kolory są żywe. No i nie bez kozery o tym mówię, no bo na przykład różnica między jedną ligą a drugą jest taka, że ta warstwa kolorystyczna nawet jest zmieniona, no bo właśnie to jest realizacja tego postulatu, że do Whedona przyszło studio i powiedziało, my bardziej chcemy Marvela. Więc teraz on zdjął barwę kolorystyczną, nasycił ją bardziej przystępnymi kolorami, zjechał w ogóle z...
Nawet bym powiedział, że przesadził, bo to jest jak, wiesz...
Zauważyłeś, że tam cienia nie ma? Tam w ogóle
znaczy,
jest płasko
w ogóle, stary, to wygląda
strasznie,
jak,
nie?
Wiesz...
Tylko, że w kolor korekcji oczywiście to zrobiono.
Jakby jednorożec po LSD się wyżygał. No stary, tam jest po prostu tak kolorowo, że nie da się bardziej kolorowo. Stary, nawet no spójrz tak. Na plakat w starej wersji.
Ale
no
spójrz
jest...
na te pastelowe twarze. W ogóle,
Jezu, tam no tam są, jest nie? Piekło. No po prostu oglądasz to i mówisz, kurwa, co to jest? To za landrynka? No, no po prostu, tak. no nie, to jest nieznośne, no po prostu. I mówimy teraz o wersji z 2017 roku, ona jest nieznośna.
Tak, ale to nawet w wersji kolorystycznej. I mało tego, żeby, bo ruszyłeś ten dobry temat pod tytułem, że właśnie uniwersum nie było przygotowane i to się objawia w ogóle na innych szczeblach tej produkcji, bo w wersji tej kinowej na przykład wątki muzyczne są niedopracowane, w tym sensie, że na przykład już po Wonder Woman miała swój muzyczny temat, który nie został użyty w Lidze Sprawiedliwości, pomimo, że to była, wiesz, że to był film kilka miesięcy po Wonder Woman, a już w tej nowej
już
wersji
jest. Jak się
już jest ten amazoński motyw.
Tak, tak, dokładnie.
I to pokazuje, wiesz, takie, można to powiedzieć, że my teraz pierdolimy i że mówimy o jakichś drobiazgach, ale to naprawdę
nie, ale
buduje,
to buduje
całokształt.
Dokładnie,
nie?
To buduje, wiesz, masz jakby link z postacią, no tak. To jest proste. I jak jeszcze Wonder Woman, jak wychodziła właśnie w tym samym roku, w którym wychodziła pierwsza liga, to jeszcze ta Wonder Woman była całkiem okej.
Okay. To prawda, to był w ogóle też
tak,
jeden
i wiesz,
z lepszych
jakby
filmów.
Oglądasz, mówisz, kurwa, nie, no spoko.
Tym bardziej, że wiesz, no ja jakby nie znałem tej postaci.
No, ja, jest ja, mało znana.
A ty w ogóle poczekaj, to tak jesteś miłośnikiem Supermana czy Batmana?
Batmana.
Ja też, powiem ci, że to tak trochę dygresyjnie teraz, że Batman to jest w ogóle miłość mojego życia, bo to jest jeden z pierwszych filmów fabularnych, jakie chciałem zobaczyć
w życiu.
A to
jest w ogóle mój pierwszy film, który zobaczyłem w kinie, stary. Ja,
dopchałeś jest... się?
Wiesz,
kurde,
co?
To jesteś, to powiem ci, stary, jesteś szczęściarzem, bo ja...
Nie wiem, to były stare czasy, więc moja mama miała bilety z zakładu pracy, to jeszcze tak to wtedy działało.
Aż mimo
to...
układę układziki.
No to kurwa, no tak było, no w takich czasach żyliśmy. To był 89, czyli w Polsce 90
niektórzy
rok.
Nasze słuchacze, to ich jeszcze nie było wtedy.
No niewielu. Czyli wielu pewnie nie było, no tak. No tak, no ale wiesz co, no moja mama wzięła mnie do kina i jeszcze czytała mi napisy, bo ja w życiu bym za tym, wiesz, nie nadążył. Kupiła mi pierwszy popcorn w życiu. Ja, stary, no ja wtedy zakochałem się w kinie. Jakby to jest, wiesz, Batman Bartonowski to jest pierwszy moment, gdzie ja pokochałem kino i jakby kocham ten film do dnia dziś, jest, wiesz, numerem jeden zawsze u mnie, no bo to jest pierwszy film, po którym się zakochałem po prostu i tyle. I dlatego jestem wielkim fanem Batmana. No.
No to ja ci powiem, że ja z kolei do tego dorzucę taką historię, że to był 89 rok, więc przełom epok, gdzie może niektórym się to wydaje dziwne, ale do nas produkcje amerykańskie wtedy nie dochodziły.
Nie, była po roku.
No tak. I nagle jak pojawił się ten Batman, to też w ogóle się to sprzężyło, było takie wydawnictwo, znaczy taka gazeta filmowa kiedyś, Cinema, nie wiem, czy to tylko kojarzysz.
Było.
I akurat numer z Batmanem to był pierwszy numer Cinema. Ja pamiętam, stary, polowałem na to po kioskach, bo to trudno było dostać.
Ja za to polowałem po kioskach na to, żeby kupić przerysowany komiks, w sensie jak storyboard z tego filmu. I go miałem i... O Jezu,
masz
gdzieś...
do tej pory?
Nie, właśnie gdzieś zgubiłem, ale ostatnio go znalazłem na Allegro i sobie go kupię, żeby sobie
żeby to odwieźć.
Tak, leżał na półce, bo to jest jednak, wiesz, to są takie wspominki.
Ale to są zajebiste wspominki i powiem ci, że znalazłem tą gazetę i na niej był ten znak Batmana, wiesz, no, ten czarno po prostu...
No, złoty.
No i powiem ci, że jak miałem to w rękach, to byłem taki rozmarzony i czekałem na tą premierę w kinie, że to w końcu zobaczę. To był etap koników, trudno było dostać i słuchaj, nie zobaczyłem Batmana w kinie, zobaczyłem dopiero na VHS-ie.
Okay.
No ale powiem ci, czekałem na tego Batmana od momentu posiadania tej cinemy w ręku do tego, jak go zobaczyłem 2 lata.
No widzisz, no, to też jest coś takiego, że na pewne rzeczy się czekało. W dzisiejszych czasach już tak mocno nie czekamy, wszystko jest bardzo mocno dostępne, przez co też czasami staje się to miałkie, ale właśnie tu też jest taki przykład, że jakby, no niestety uniwersum DC staje się miałkie. Oni są nieporadni w tym, co robią. I jakby Liga Zacka Snydera, która została wydana na HBO, obnaża całą tą słabość właśnie w taki sposób. I to jest właśnie temat do rozmowy. Dlaczego to się stało? Dlaczego to jest tak miałkie? Dlaczego te rzeczy, które oni wydają, są tak złe? I dlaczego oni nie potrafią znaleźć na to sposobu? Co jest dla mnie... Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja tylko potrafię ich wypunktować.
Mi się wydaje to chyba dosyć oczywiste, nie? I nie odkryję tu Ameryki, że to raczej chodzi o taką kwestię braku chęci podejmowania ryzyka, nie? To znaczy jakby okay, w momencie, w którym, wiesz, studia są zarządzane wieloosobowo i studia to są już jakieś córki matki innych jakby spółek.
No dobra, ale Marvel też taki jest i co?
Wiesz co, no tylko, że widocznie jest tak, że jakby w studiu, które robiło Marvela, ktoś dał po prostu wolną rękę bardziej. Tym bardziej, że z tego, co ja wiem, no to tam jednak Stan Lee był zaangażowany bardziej w produkcję Avengersów niż ktoś ze strony DC, nie?
No tak, to prawie...
Więc być może tak jest, tym bardziej, że zobacz, co się potem stało, no że teraz Spider-Man nie jest już częścią uniwersum Marvela, bo spadkobiercy Stan Lee powiedzieli, że jakby jego przedstawienie w uniwersum nie jest zgodne z wizją po prostu, wiesz, Stan Lee. I to się rozwiązało, nie? Więc wydaje mi się, że jednak jest ktoś u Marvela, no bo jednak Marvel to chyba, jeżeli się mylę, to przepraszam, ale wydaje mi się, że to jest jakby Marvel Studio, pomimo tego, że należy do Sony, ma jakąś taką dużą autonomię, że niby to są dwie firmy, a jednak oddzielne. Natomiast DC jest od wielu lat własnością Warnera.
No tak,
i to jest. Warner decyduje, jak to ma wyglądać. No i teraz, czyli... jeżeli wchodzi taki Whedon, który nie jest Zackiem Snyderem, który, co by o nim nie mówić, to jednak jak widzisz jego filmy, to naprawdę to ma rys jakiegoś tam reżysera. To znaczy, jak widzisz 300, to rzeczywiście widzisz, że robił to ktoś, kto miał wizję.
Mówisz o Zacku Snyderze.
Mówię o Zacku Snyderze. Tak samo jest w Supermanie, nie? Tak. Że widzisz, że pomimo, że to jest kino wysokobudżetowe, to jakieś ono jest autorskie. Natomiast to, co się stało, kiedy wszedł Whedon, to właśnie to kino przestało być z jakąkolwiek wizją, nie?
No to prawda, to prawda. I tutaj to był pierwszy element, który po prostu rozjebał całą tą rzecz na lata im. I oni chyba nigdy, przynajmniej dopóki nie zresetują tego uniwersum, a nie wygląda na to, żeby zamierzali.
Wiesz co, ale są dobre pomysły. Ja wiem, że my tak dzisiaj skaczemy, ale jednak chciałbym, żeby to chyba była taka wolna dyskusja.
Tak,
na ten
no
temat,
bo to, przy tym filmie bo właśnie chyba inaczej się nie da. No.
No to jednak, żeby zobrazować, bo to, co mówimy tutaj, problemem jest takim, że wizja jakby tego filmu powstała po zdjęciach, to jednak jest taki film jak Ptaki Nocy,
dokładnie,
historia Harley Quinn,
tak,
które ma swoją wizję od początku do końca. I teraz, ja się zastanawiałem, bo tak, niby DC, wiesz, mi się kojarzy z takim mrokiem, który jest jakby może nieprzystępny dla takiego zwykłego zjadacza chleba, nie? Oni oczywiście próbowali ten mrok zrobić cukierkowy i zrobili 2 Batmany zrealizowane przez Joela Schumachera i to w ogóle nie weszło, gdzie Batman i Robin to był w ogóle tragedią. Natomiast jakby Harley Quinn ma coś takiego, że to jest świetnie wybalansowane, ale dlaczego? No dlatego, że tamta wizja była od początku i oni zatrudnili, wiesz, scenografa, który zrobił to w klimacie popartu. I tam
tak,
od początku do końca
pani
jest ta
reżyser
wizja przemyślona.
Tego filmu jest kobietą, która niewiele więcej wcześniej zrobiła i tak, też była bardzo świeża do tego.
Jeszcze a poza tym tego... no tam Margot Robbie, która
no
wyszła z pomysłem, była producentką.
Dokładnie, więc... tak. Ona też od siebie dorzuciła to i to też właśnie, dlaczego Harley Quinn jest tak dobre? Bo wcześniej jest bardzo mocno, i teraz uwaga, to jest właśnie najlepsze. DC wcześniej również spierdoliło, jak się ten film nazywał? Suicide Squad. No,
tak.
No kurwa, nieznośne.
Tego nie obejrzałem do końca.
No to jest kolejny dowód na to, że to jest nieznośne. Oni już, wiesz, mają 2 filmy, gdzie mają mnogość bohaterów i dalej tego nie potrafią
no,
robić.
No bo to uniwersum nie jest wspólne. Ono po prostu eksperymentuje cały czas.
I tam, nie wiem czy wiesz, na przykład kolejna ciekawostka, że w Suicide Squad został wymieniony montażysta.
Nie wiem.
Stwierdzono, że trzeba to przemontować.
No tak, to jest ciekawe.
Ale tego,
z tego
się chyba nie
widzenia
dało przemontować.
No bo to jest cały czas ten temat, wokół którego krążymy, że jakby montaż jest super wynalazkiem, ale nie można wszystkiego zmienić, wiesz, o 180 stopni w stosunku do wizji, którą się miało na początku.
No nie? Tak, ja zawsze powtarzam na montażu, jeżeli mamy taki problem, to ja mówię, ja nie mam kredek, ja tu ci niczego nie narysuję, jest to, co jest.
No tak,
szyjemy z tego, co mamy. No jakby...
Ja to lubię w naszej, wiesz, polskiej perspektywie, kiedy przychodzi ktoś do mnie z projektem i mówi, słuchaj, budżet mamy jak na malucha, zrób mi z tego Ferrari.
No, dostaniesz Poloneza.
Dostaniesz Poloneza, ale na pewno nie będzie to Ferrari. No i gdzieś do tego się to sprowadza. I znowu idąc tym luźnym tokiem tego, co nam wychodzi z rozmowy, no to porównując dwie ligi, to naprawdę, jeżeli chodzi o efekty specjalne, czyli coś, co jest jakimś, wiesz, klub przy takich wysokobudżetowych produkcjach, to masz wrażenie, że to jest w tej lidze, wiesz, z 2017 roku, że te efekty są na poziomie pierwszej układki, nie? No, to jak wygląda, wiesz, znaczy tak, w ogóle nie ma postaci Darkseida, która jest potem dodana, no. a jest dosyć istotna, jak się okazuje w tym filmie. I wynikało to z tego, że to jest postać, wiesz, CGI, więc jakby nie było pewnie na to budżetu, to jest jedna rzecz. Druga
jak
rzecz...
nie było budżetu? Właśnie o to chodzi. Jak nie było budżetu, jeżeli ten film jest droższy o 70 milionów od Avengersów? No wiesz, jakby to
no,
są porównywalne budżety.
Z jakiegoś powodu, wiesz, tego nie było, nie? A skoro reżyser miał to już w planach od początku, no to nie, chyba, że to był właśnie ten efekt, że zostało to wycięte ze względu na to, żeby dorównać do czasu. Ale poczekaj, bo jakby chcę iść trochę tym torem. Mhm. No i teraz, wiesz, jak się tak przyjrzysz w szczegółach, to po pierwsze tak, masz Steppenwolfa i ten jego, wiesz, pancerz, który wygląda zupełnie inaczej w wersji kinowej i w wersji Zacka Snydera.
To są dwie różne
rzeczy.
To są
zupełnie dwie różne postacie. Poza tym najciekawsza jest ta pierwsza bitwa z Amazonkami, kiedy tam w ogóle nie masz demonów w wersji kinowej i praktycznie jest sam Steppenwolf na pustym polu, co wygląda w ogóle przekomicznie w tym złym tego słowa znaczeniu, po czym nagle w wersji Snydera masz tego po prostu, wiesz, tak jak się to robi obecnie, nie?
No
czyli
tak,
jakby nie masz wolnego milimetra
no.
w kadrze, nie?
Tak, no i czujesz zagrożenie, no wiesz, jest pewnego rodzaju inwazja, ta inwazja oczywiście jest, wiesz, spektakularna tak. I no zaraz cała ziemia zostanie zalana i jakby musimy, wiesz, to jest jakby taki normalnie dla widza to jest tak, kurwa, trzeba walczyć.
Tak.
A w tej wcześniejszej wersji jest tak, no dobra, ale już jest jeden, pierdolnijcie bombką i jakby po robocie, nie? Jakby...
Tak. A poza tym, wiesz, też ciekawe jest otwarcie w jednym i w drugim filmie, nie? Bo w wersji kinowej zaczyna się od tego, że widzisz Supermana, który wypowiada się do kamerki w telefonie, bo jakieś tam dziecko go przepytuje pod tytułem trywialne pytanie, co ci się podoba na ziemi, nie? I w ogóle masz takie wrażenie, jak to patrzysz, że to jest, kurczę, zupełnie jak się nazywały te, wiesz, te postacie dla dzieci, takie, co była kiedyś afera z torebką, pamiętasz?
Boże, Twinkie Winkie?
Tak, że to jest mniej więcej coś takiego, że odpala ci się właśnie teleranek, nie?
Tak.
I jakby masz wrażenie, że to jest takie super...
Teletubisie.
Teletubisie. Że to jest takie super przesłodzone, to jest jedna rzecz. A druga, ja mam takie wrażenie, jak oglądałem tą, wiesz, wersję kinową, mówię tu o początku, że miałem wrażenie, że oglądam nowy film o Batmanie, bo tam chyba pierwsze 15 minut to jest wiesz, sekwencja Batmana, który tropi...
jakiegoś właśnie... złoczyńcę z przypalonym tak. tutaj. Tak.
Natomiast to, czym się zaczyna ta Liga Zacka Snydera, to jest pokazanie, że to jest olbrzymie uniwersum, bo masz od razu sekwencję zbitą z kilku postaci,
tak,
które rezonują z kościami matki.
Tak,
nie?
Ale właśnie zaczynają od czego? Od końca
tak.
innego filmu.
I od śmierci czyli, Supermana.
Dokładnie. Z przerażającym krzykiem, który, wiesz, przelatuje przez cały świat, jakby... To jest
to. To jest mega patos, ale lubię to.
No tak, ale to zadziałało, tak. wiesz, jakby zaczynasz od czegoś takiego, tak, Superman nie żyje, a teraz staniemy przed czymś, co jest dużo większe i tylko on mógł nas uratować. Jakby, okej, okay, mamy konflikt, mamy dramat. W 2017 nie ma nic z tego.
No tak, ale poza tym, wiesz, właśnie tu masz tego bohatera zbiorowego, bo to idzie, wiesz, ta śmierć Supermana się roznosi dźwiękiem po całym tym uniwersum, więc widzisz, że rzeczywiście jest jakaś grupa, która pewnie tam potem się zbierze, wiesz, w team, nie?
Mało tego, jest przecież w wersji tej najnowszej, jest no. powiedziane, że dlaczego wcześniej nigdy mogli nas zaatakować, dlaczego nie zaatakowali? Bo się bali,
tak.
bo tutaj był Superman. Jakby oni już mogli, jakby mieli tutaj trop. Wcześniej oczywiście Amazonki to powstrzymały, ale chodzi o to, że jakby nie chcieli lecieć na ziemię, bo tu jest ostatni z kryptończyków. Jakby, jeszcze tam znowu pada rozwinięcie uniwersum. Możemy śmiało zaatakować ziemię. Nie ma nikogo z kryptomu, nie ma tu żadnej latarni.
Tak.
Czego nie ma wcześniej. Jakby i to są rzeczy, które budują ci świat. I to robił Marvel, robił to w wielu filmach, jakby stworzył całe uniwersum, a tutaj nagle takiego przeciętnego widza wrzuca się jakby w magmę, zmiksowane z shakerem po prostu naście produktów i może one są mi smaczne oddzielnie, ale razem no, coś tu nie wyszło. No,
no. Tak. No i tutaj dochodzimy do czegoś takiego, że jest to podstawowe pytanie właściwie, dlaczego jedna wersja trwa 2 godziny, a dla druga 4,5. I oczywiście nie chcę tego sprowadzać do tej kwestii, że po prostu wymogi dystrybucji kinowej wymagają, żeby to było 2 godziny, bo oczywiście to był jeden z powodów, ale jakby może nie ma co o tym, wiesz, zbytnio dyskutować. Chociaż wydaje mi się, że dla filmów, ja to wiem z doświadczenia, ty pewnie też, najgorszy jest ten etap, jak ktoś do ciebie przychodzi i nagle się okazuje, że są jakieś widełki, nie? Że ten film nie może trwać tyle albo tyle i ty na ślepo, wiesz, bierzesz i po prostu wycinasz, bo żeby tyle było.
Albo
nie?
Dociągasz, co zresztą mieliśmy kiedyś razem taką przygodę, pamiętasz nasz debiut fabularny?
Wolałbym zapomnieć.
Tak, razem kiedyś montowaliśmy jeden film, który trzeba było dociągnąć na maksa na 60 minut.
Tak, a nie naprawdę ledwo się dawało i tam rzeczywiście pozostawały takie sceny, których lepiej, żeby tam nie było. No. Tylko chodzi mi to, że właśnie na etapie montażu najtrudniejsze, co jest dla filmu, to dociąganie albo skracanie na siłę, bez myślenia, dlaczego to się robi. I tu mam super anegdotę, którą zasłyszałem, słuchaj, od Jamesa Camerona, nie? Nie to, że byliśmy razem na grillu.
Tak, właśnie, tak trochę
tak to zabrzmiało, nie? Ale tak dobrze jeszcze z Jimem się nie znamy, nie? Chodzi raczej o to, że w dodatkach do Terminatora 2 on mówi coś takiego, że właśnie też dostał dylemat od studia, że ten film musi być krótszy i zaczął się fascynować, to był jeden z jego pierwszych filmów, fajny Terminator 2, jeden z pierwszych filmów, no, że skoro film to jest 24 klatki na sekundę, to jakby tak wyciął każdą klatkę z, wiesz, po prostu na sekundę, to by mu to skróciło film o jakieś 15 minut. I on rzeczywiście podobno podjął taki eksperyment, sam mówi, że to zrobił. I mówi, a potem byłem taki zaskoczony, że jest to takie rwanie i ten ruch jest niepłynny i że to się tak nie da oglądać, nie?
No właśnie, tak, tak.
Ale to pokazuje właśnie taką bzdurę pod tytułem wycinanie z filmu czegoś na siłę, nie?
No.
Ten opór z materią. Ja to kiedyś słyszałem, wiesz, Jacek Bławut mi mówił, że z materiałem filmowym to jest tak, że to jest trochę jak dobra piosenka, do której musisz się dostroić. I film powstaje wtedy, kiedy ta piosenka dobrze gra po prostu, nie?
Tak, to jest prawda. No i to jest właśnie przykład, że wydłużenie tego filmu, mimo tego, że no okej, 4,5 godziny dla przeciętnego widza jest naprawdę, to jest bardzo długo.
W kinie bym nie wysiedział.
No to wiesz, no sporo, ale temu filmu to pomogło.
No to teraz się zastanówmy właśnie, dlaczego pomogło, bo jakie są te główne różnice?
Masz lepsze wprowadzenie każdej postaci.
No
masz,
w ogóle, że masz te wprowadzenie.
Właśnie,
nie?
Masz wprowadzenie każdej postaci. Masz jakby wioskę Aquamena, w której on żyje gdzieś tam sobie, chyba w Norwegii, tak to trochę wygląda.
Tak to trochę wygląda, tak.
Albo gdzieś na Islandii. Masz Wonder Woman, która płynnie wchodzi w interakcję z Batmanem. Masz całego Batmana rozbudowanego.
Tak,
masz
i to są
Cyborga rozbudowanego, bo w wersji z 2017 roku, to jest po prostu, wiesz, to jest jakiś żarcik, on jest pendrive'em.
I tak samo masz Barry'ego Allena, Flasha.
Dokładnie, dokładnie.
Ale no, w ogóle to śmieszne, ja wiem, że kurde, nie mogę się powstrzymać, bo lubię z tobą tę dygresję, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak jest scena w oryginalnej Lidze, jak pojawia się Barry Allen w więzieniu u ojca i tam jest ten motyw, że natrafia na jakiegoś takiego, wiesz, karka, który mu blokuje dojście i nagle jest coś takiego, że jest jakieś cięcie i widać, że ten gość ma domalowane okularki, co jest efektem tego, że Barry Allen ma tą, wiesz, moc, że jakby tak, porusza się szybciej niż światło. Tylko ponieważ w oryginalnej Lidze widzisz Barry'ego Allena jak po raz pierwszy jako tą postać i nie wiesz, jaka ona ma, jakby, wiesz, moce, to ty naprawdę nie wiesz, co się stało. Dla mnie to było logiczne, jak obejrzałem pierwszą, to wiesz, tą Ligę Snydera i dopiero potem obejrzałem ten film. I to wygląda jakby, hej, nie było pieniędzy na to, żeby, albo właśnie była ta myśl pod tytułem, skróćmy to na siłę, więc wytnijmy to, żeby nie było
tak,
widać.
Tak, no bo on jest przecież taki szybki, wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy o tym nie wiedzą. Na tym polega problem. Jakby
ale stary, jak ja to widziałem, miałem wrażenie, że to jest po prostu karkołomny błąd jak z etydy studenckiej. Nie?
Znaczy wiesz, no oni, tak, znowu się musimy trochę cofnąć, oni próbowali i w Batman vs. Superman tam są te pliki Lexa Luthora, że właśnie on już wie, że są metaludzie na Ziemi i że są tacy, tam się pojawiają ikonki, loga tak, te, że to jest Superman właśnie, Wonder Woman, Flash, Cyborg i tak dalej, tylko widzisz, no, tam są jakieś kurwa urywki, które są nawet
widzisz,
śmieszne, ale wiesz, no nie działają na to, że okej, okay, to tego jest więcej. Nie? Marvel to rozwinął, a tu masz no bełkot. I
no bo wiesz, bo to działa tak trochę na zasadzie jak złota różnica pierwsza podstawowa między telewizją a kinem. To znaczy telewizja od tego, żeby ci powiedzieć jak jest, a kino jest o tym, żeby ci to opowiedzieć. Czyli
no tak, no
nie mówisz w dialogu jak jest, tylko najpierw budujesz scenę, żeby ci to pokazać i żebyś to odczuł, nie? Co tam znalazłeś w mikrofonie, tak grzebiesz?
A włosy.
Czyje?
Nie wiem. No tak, tak i tak jest i wiesz, no właśnie ta wersja ostatnia wydana na HBO jest rozszerzona o to, że każda postać ma swoją przestrzeń ekranową, która po prostu dobrze dla tej postaci działa.
I to jest
działa.
Grube, nie? Bo na przykład sam cyborg, zobacz jaka jest różnica, tam po pierwsze dołożono całą introdukcję postaci z tym wypadkiem, co jest bardzo ważne na drodze rozwoju tej postaci.
I oprócz
tego
wszystkim.
Dodano cały midpoint, czyli tą scenę ratowania ojca, kiedy jakby, a to jest główny dramat postaci, która tak, nie może się pogodzić, motor. Że wygląda jak wygląda, że jest mechaniczna, bo jej ojciec tak ją kochał, że przywrócił ją do życia jako robot. Nie?
No właśnie.
I to jest niesamowity dylemat, no bo to jest właśnie podstawowy dylemat w ogóle filmów superbohaterskich z tej wyższej ligi pod tytułem nie akceptuję siebie takim, jakim jestem i społeczeństwo też mnie nie akceptuje. I na przykład stary, oczywiście to jest masa roboty do kręcenia tych scen, bo ich pewnie nie było i zrobienie tego, ale tam stary w tej wersji Snydera są takie kwiatki, jak na przykład, nie wiem czy pamiętasz scenę między Alfredem a Wonder Woman, kiedy ona stara się parzyć herbatę.
Tak, tak,
przecież
tak.
To jest, no, kurwa, doskonałe. Mistrzostwo świata.
Ja to samo pomyślałem.
Scena,
właśnie,
nie?
Wy kurde, wystarczyło dorzucić tamtą scenę i staje się, wiesz, jakby...
I widać, że ona nie jest z tego świata, że ona tak. W ogóle chce być człowiekiem, ale... a nie potrafi nim być, bo nie potrafi zrobić najprostszych rzeczy. To są takie drobiazgi, wiesz, które mnie tak jarają, że one są.
No właśnie.
I inaczej
no...
to buduje. Czy ta śmieszna scena, wiesz, Barego Allena z hot dogami, nie? Która pokazuje, że on jest totalnie nerdem, który idzie do sklepu zoologicznego i chce się opiekować psami i wynosi, wiesz, pogięte CV. I nie jest w stanie się po prostu sprzedać jako ten gość, który chce na najniższym stanowisku
no
pracować,
tak,
a zaraz ratuje, wiesz,
tak,
kobietę jako superbohater. Nie?
No właśnie tak. I właśnie to przedstawienie bohaterów powoduje, że ta wersja reżyserska Zacka Snydera na HBO do obejrzenia, która jest, no to jest no właśnie pod tym kątem jest już dużo lepiej. Tak,
tak bo doprowadzono mamy... ekspozycję, tak. Ale zobacz, że tam jest też ten motyw, że przeprowadzono całą arkę postaci, nie?
Tak.
To znaczy Baremu Alanowi na przykład dołożono to, że on chce być super bohaterem, żeby zadowolić ojca i powiedzieć mu, ja rzeczywiście jestem
coś
bohaterem
robię.
I jakby kochaj mnie, bo spełniam to, czego ty ode mnie oczekujesz,
tak.
Nie?
Cyborg też jest rozbudowany, Wonder Woman jest rozbudowana, Aquaman jest rozbudowany,
tak.
W końcu. Okej, trochę krzywe są te efekty z odmładzaniem postaci tam w jego rozdziale, ale spoko. To jest
a to w ogóle znowu dygresja, bo nie wiem, czy wiesz, że na przykład do tego filmu, nawet w tej wersji z 2017 roku były robione, wiesz, dokrętki już wtedy i to świetnie widać w przypadku Henry'ego Cavilla, który gra Supermana, bo tam stary w ogóle w tej lidze z 2017 roku jest taki motyw, że Henry Cavill ma dokradony cały podbródek, dlatego że w międzyczasie grał w Mission Impossible i musiał mieć wąsy wynikające z kontraktu.
A
nie mógł ich zgolić, bo to wiesz, robione na poście i widać to miejscami, że szczęka rusza się inaczej. Nie?
No właśnie.
Znowu niedoróbki. Nie?
Niedoróbki. I to za takie, no przepraszam, kurwa.
220 milionów i film niedorobiony.
300, no po prostu. 300, 220 to Avengersi kosztowali. To jest niesamowite. Gdzie są te pieniądze? Nie? Jakby... To jest niebywałe, że oni tyle rzeczy potrafili spieprzyć. No dobrze, no to tak. W nowej wersji, dlaczego ona dobrze, dużo lepiej działa? No bo właśnie postacie są rozbudowane.
Tak.
Efekty zostały rozbudowane.
Aczkolwiek to, pomimo tego, że są, wiesz, rozbudowane, to te całe potyczki najmniej mnie cieszą, nie?
Dokładnie. Szczerze, to ja bym kiedyś chciał wyciąć z tego filmu wszystkie te potyczki i jestem gotów się założyć, że tam jest chyba półtorej godziny po prostu napierdalanki głupie.
Też
nie?
Mi się
jakby...
tak wydaje, nie?
W moim odczuciu trochę za dużo.
Tak. Poza tym, wiesz, jak to tak oglądałem i tam rzeczywiście w tej wersji Zacka Snydera jest lepiej przeprowadzony motyw tych kości matek. Bo tak to jest jakby, no właśnie cały czas te kości matki są takie, to jest jakiś element medali, który jest nam potrzebny do tego, żeby zdobyć trofeum i pokonać wielkie zło. A tutaj jest jakoś to wplecione właśnie przez tą sekwencję otwierającą, że te kości są w tym uniwersum i rzeczywiście cała ludzkość ma tych kości bronić. I ja w ogóle ci powiem, że jak to oglądałem w tej wersji snyderowskiej, to miałem poczucie, że ten film jest budowany na schemacie Władcy Pierścieni. To znaczy mamy jakiś team, który jakby walczył w pradawnych bitwach i pokonał śmiertelnego wroga, natomiast są jakieś elementy...
Musi się, tak, zjednoczyć.
Tak,
no,
muszą się zjednoczyć,
okay,
posiadać elementy po prostu, wiesz, nie?
Znaczy, wiesz, no ja się w tym momencie... Ja się w tym momencie nie mogę oderwać od tego, jak to jest jakby w Marvelu, czyli po prostu Thanos szuka kamieni nieskończoności, tych wszystkich, tak, wiesz, ważnych elementów, z których jest jakby tych pierwiastków świata, które jak złączysz w jedno, to masz moc absolutną i to jest mniej więcej to samo.
No ale tylko, to samo, że... co Władca Pierścieni. To jest
no tak,
sam,
tak, no to jest ten sam schemat, tylko widzisz, tak, znowu, w Marvelu znowu było to tak rozbudowane, że te kamienie się pojawiały wcześniej.
Tak.
Były, wiesz już coś o nich. Nawet jeżeli widziałeś tylko jeden film, to już coś sobie linkujesz, a nawet oglądając samych Avengersów jesteś w stanie jakby przeprowadzić całą historię w tych czterech filmach, a tu znowu próba kondensacji.
No bo
nie
tam
wychodzi.
W Marvelu od początku, wiesz, też postawiono na postacie, które ze sobą mocno kontrastują, nie? I jakby one były tak zbudowane, że z czasem dowiadywałeś się na przestrzeni różnych filmów jakichś rzeczy z ich biografii, które potem budowały to uniwersum bardzo dobrze. I jakby to są na tyle dobrze opowiedziane historie, że ja to oglądałem, to powiem ci, obejrzałem sobie zaraz po Avengersach, teraz przygotowując się, wiesz, do naszego odcinka, takie dwa klasyczne filmy. Parszywą dwunastkę.
A, właśnie chciałem o tym mówić. No,
i słuchaj, i obejrzałem sobie jeszcze Złoto dla Zuchwałych. Nie wiem, czy kojarzysz ten
film. No to oczywiście,
film.
No stary, ej, mamy ten podobny PESEL mamy.
No tak, tak. Ale wiesz, to mnie zafascynowało, że właśnie to też jest schemat budowany dziwnej drużyny, która jakby, tak, nie potrafi się ze sobą zgrać, ale razem, tak, tworzy jakiś taki to... dziwaczny klimat, który wciąga widza. I to, sorry, że tak skaczę, ale...
Ale bardzo dobrze, bo ja też o tym chciałem powiedzieć. Bo to
no to
jest...
słuchaj, to powiem ci, że kończąc tylko ten temat po mojej stronie, że ja miałem takie poczucie, jak to oglądałem, że tak, w tej wersji kinowej rzeczywiście też jest ten etap budowania drużyny, nie? Natomiast tam jest coś zrobione takiego, że te postacie nie są od siebie odróżnione w ogóle, one są jakby biograficznie mało ciekawe, a ich głównym celem jest właśnie, wiesz, walka ze złem, czyli znowu nie masz rozbudowanych postaci, tak jak to DC kiedyś robiło, że nie stawiało na te konflikty wewnętrzne postaci.
I psychologię, no po prostu, tak, czystą psychologię postaci, tak, no tak, tak. No wiesz, no właśnie ja też, bo jednym z elementów, gdzie gdzieś przeczytałem, jest coś takiego, no wiecie, wybaczcie im, bo tam jest mnogość postaci, to jest ciężko powiedzieć. Te zarzuty często się pojawiały przy Suicide Squad. No jakby, no jak oni mieli to zrobić, jeżeli masz tyle postaci?
Obejrzeć Parszywą Dwunastkę.
Dokładnie, obejrzeć Parszywą Dwunastkę, Złoto dla Zuchwałych, Siedmiu Samurajów, Siedmiu Wspaniałych, czy 12 Gniewnych Ludzi. Słuchajcie, były wcześniej w historii kina filmy, gdzie było multum bohaterów i były to filmy dwugodzinne, półtorej godzinne i wszystko działało.
Dawali radę. Nie?
Dokładnie. Więc przepraszam bardzo, ale daliście dupy. No nie, no bo to idzie opowiedzieć, tylko trzeba z czegoś zrezygnować, trzeba coś rozbudować i to skondensować w jakikolwiek sposób. A oni chcieli chyba, wiesz, no nie można mieć ciastko i zjeść ciastko. No.
No tak, znaczy wiesz, to dążenie studia do tego, żeby powstał film, który zadowoli wszystkich, jest zawsze najgorszym problemem. Nie ma takich, tak, filmów, które zadowolą wszystkich. Poza tym, no rzeczywiście, wiesz, ja rozumiem gdzieś ten dylemat pod tytułem to nie jest uniwersum, które jest od zera, nie? To znaczy jakby ono ma swoich fanów, ale ma takich ludzi, którzy gdzieś o tym uniwersum słyszeli, więc oni potrzebują jakiejś informacji, żeby,
oczywiście,
żeby to znać, żeby to uniwersum poznać i żeby tych bohaterów zrozumieć, no, nie? No ale właśnie.
I czuć się komfortowo w oglądaniu.
Ale Marvel przygotował to, a tutaj, dokładnie, jest wystrzelone to po prostu znikąd, nie?
Dokładnie.
I Snyder sam mówił, że dla niego największym problemem było upchanie tego w 2 godziny, mało, bo nie miał
tego
przygotowanego,
że,
uniwersum.
Wiesz,
wcześniej.
Jeszcze mało tego, to było właśnie to, co już powiedzieliśmy na starcie. Nie dość, że właśnie upchnijmy to, jeszcze dorównajmy do Marvela.
Tak.
Jakby chcemy tak samo. Jakby, no nie da się tak samo, ponieważ nie zrobiliście tego tak samo. Wypuściliście wcześniej zaledwie 3 filmy, które nie pracowały na to, żeby to uniwersum działało. Nie linkowaliście tego ze sobą absolutnie i nie macie żadnego pomysłu na to, jak to kontynuować. I teraz dalej. Była premiera nowego Zacka Snydera, no i DC leci za ciosem. Chwilę później Wonder Woman 1984. No Chryste Panie, tego się nie da oglądać. Jedną recenzję przeczytałem, która mnie po prostu rozbawiła do łez. To jest jak oglądanie filmu z komunii. Niby dużo się dzieje, ale nic się nie dzieje. A efekty specjalne to już w ogóle hicior dla mnie jest ostatnia scena Wonder Woman, gdzie znowu, gdzie są te pieniądze? Gdzie są te pieniądze wydane na ten film? Stary, Tomasz, tam jest scena zimowa. Księgowy. Tam jest scena zimowa, kiedy pada sobie śnieg, wszyscy są opatuleni, a w kadrze jest po prostu zielone drzewo. Liściaste, zielone, wielkie drzewo. Jakby, ej, no nie robi się takich rzeczy. No.
Tak, poza tym, wiesz, ja też mam takie wrażenie, oglądając wersję wersję kinową, że Whedon jak to przejął, to mam takie wrażenie, że dostał tą propozycję w czwartek, a w piątek ją wykonał, w tym sensie, że nawet się nie zapoznał z uniwersum, o którym opowiada. Bo na przykład u Snydera to on nawet w pojedynczych scenach robi bardzo duże smaczki. Jest scena w pierwszym rozdziale Nie licz na to Batmanie, kiedy pojawia się Bruce Wayne w wiosce Aquamana. No tak. I tam jest takie ujęcie, kiedy on się pojawia na tej sali, wiesz, gdzie siedzi przywódca tej wioski, że widzisz jego wizytówkę, Bruce'a Wayne'a, ten boss tak to czyta, Bruce Wayne, wiesz, fajnie, i widzisz tą czarną wizytówkę i kamera ma założony obiektyw w niskiej gęstości, ostrości, także postać Bruce Wayne wygląda jak Batman. To są takie, wiesz, pojedyncze smaki, i widać, że ktoś się tym fascynował, zresztą Snyder zawsze mówił, że Batman był jego ukochanym bohaterem i on dlatego to robi. I on powyciągał takie drobiazgi, które dla ludzi spostrzegawczych albo lubiących to uniwersum coś znaczą. Nie?
Ale nawet podprogowo dla tych, którzy nie znają, to działa, tak. Bo to jest. Jest to w kadrze, to było wymyślone, to jest konsekwentnie przeprowadzone. Tak. Dlatego, tak jak mówię, już to powiedziałem na początku, moim zdaniem ta nowa wersja, mimo tego, że trwa 4,5 godziny, i dalej jest, ma swoje mankamenty, bo to nie jest tak, że to jest film pozbawiony mankamentów. On ma swoje mankamenty, ale on naprawdę to uratował.
To prawda. Zresztą mi się podoba, że właśnie to, co powiedziałem, że Snyder ma świadomość uniwersum i nawet takich dobrych cytatów nie z tego rozdania uniwersum, tylko z po prostu wcześniejszych filmów. Bo jak się pojawia motyw Bruce'a Wayne'a, który wie, że idzie do wioski Aquamana, to on idzie przez te olbrzymie góry. To jest tak wydłużone, że w ogóle w wersji Whedona to trwa 30 sekund, w wersji Snydera to trwa 2,30, więc 5 razy dłużej właściwie. I dlaczego to wspominam? Bo jak on idzie przez te góry, wiesz, Bruce Wayne do tej wioski i widać, ile on musi pokonać tej przestrzeni, bo tam potem pada, wiesz, dialog pod tytułem, że jakby u nas do tej wioski nikt nie dochodzi, bo są takie warunki pogodowe, że nawet statki nie dopływają. To jest cytat, słuchaj, z Batman Początek. Tak. Z tego momentu, z którego Bruce Wayne idzie
musi
do klasztoru.
Pójść do klasztoru, tak.
I to jest tak dosłowny cytat, że nawet nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że Snyder się pokusił o to, żeby nazwisko producenta wykonawczego, czyli Christophera Nolana, właśnie poleciało dokładnie w tym momencie na tych górach.
Okej, okay, to ładne. No ale widzisz, to jest przykład znowu wydłużenia troszeczkę montażowo sceny, rozbudowania jej, ale też jest inna scena w tym filmie, w tych dwóch filmach, które są po prostu montażowo totalnie zmienione i wiem, że dobrze też to zanalizowałeś. To jest scena, kiedy Bruce Wayne właśnie Flasha werbuje. I jest właśnie ten cytat, który jest w jednej wersji mało śmieszny, a w wersji nowej, mówię, w starej wersji jest mało śmieszny, a w wersji nowej jest bardzo śmieszny.
To powiedzmy, o co chodzi. Chodzi o ten moment, kiedy Flash wychodzi podjarany, że będzie miał przyjaciół, więc dlatego dołączył do Bruce'a Wayne'a i nagle jedząc pizzę zadaje mu pytanie,
a kiedy masz
supermoce? Jestem bogaty.
I
w wersji kinowej to jest tak powprowadzone, że jakby Bruce Wayne wsiada do auta, odpala się super zajawkowa kierownica, jest koniec sceny i nie jest to śmieszne. Dlaczego, porównując te dwie wersje? Dlatego, że tam w wersji Snydera po pierwsze wymieniono muzykę na taką hip-hopową trochę, bo rzeczywiście ten samochód jest taki, jak wiesz, samochód rapera, i dołożono szeroki plan, w którym ten samochód odjeżdża i jakby wyprzedza wszystkie inne samochody, które jadą dookoła. I to buduje pewnego rodzaju komizm i widać, że to robił ktoś, kto po prostu wiesz, wie, jak wykorzystać medium montażowe do tego, żeby
powiedzieć inscenizację, wszystko, no jakby właśnie, że to trzeba było trochę dłużej pociągnąć ten dowcip, że on właśnie miał, wiesz, jakby wypowiedzenie dowcipu nie jest jego, wiesz, puenta jest później, właśnie tak. Jestem bogaty i mam wszystko w dupie, bo Bruce Wayne jest najbogatszym człowiekiem świata.
No właśnie, to jest jakby zasadnicza różnica między tymi dwiema wersjami, że to, gdybym miał porównać jedną, to jest trochę tak, jak ktoś by mi opowiadał dowcip i zaczął od końca, od puenty, a w dowcipie najważniejsze jest to, żeby tą puentę przygotować i wszystko to, co jest wcześniej, jest
istotne. No i tak, tu już mamy trzeci element, który wyróżnia te dwa filmy, raczej odróżnia od siebie te dwa filmy, to jest tak, powiedzieliśmy, kolor korekcja w starym filmie, cukierkowa, landrynkowa i w ogóle nie wiadomo po co. Tu wszystko fajnie stonowane.
Tak.
Jakby to się, wiesz, lepi ze sobą. Rozbudowane sceny montażowo, dobudowane jakby wątki ekspozycji no postaci.
No wiesz, pomówmy o czasie. No to na przykład właśnie tą, wiesz, sekwencję w wiosce Aquamana, ona w wersji kinowej trwa 2 minuty 30, no tu 7, w wersji Snydera 7:30.
No to już jest dowód na to, jak dużo jest dobudowane.
I no jak dużo tutaj właśnie wynika z kwestii tego, jak to zostało zmontowane.
Oczywiście, no. Przejdźmy do minusów, faktycznie, bo jest coś takiego, że okej, udało mu się uratować jakby i swoje nazwisko, i ten film. Tak. Do pewnego momentu, ale też dalej pewne rzeczy nie działają. Co nie działa? Dalej nie działa to, że na siłę próbuje się upchać, i teraz uwaga, w 4,5-godzinnym filmie dalej jest za dużo rzeczy. To powinno być rozdzielone, pewne rzeczy powinny zostać jakby zostawione na kolejne filmy, które nie wiadomo, czy będą powstawać. Właśnie to jest największy problem.
Ale Liga uniwersum. Sprawiedliwości 2 powstaje.
Okej, ale wiesz, o co chodzi. Jakby, no, tak, bo on jakby zaczął nowe wątki, zaczął jakby tę alternatywną rzeczywistość, którą można rozbudowywać w nieskończoność. Tylko chodzi o to, że dalej na to nie ma skondensowanego jednego pomysłu i tak naprawdę nikt nie wie, w którą stronę to pójdzie, a Avengersi i cały uniwersum Marvela było zaplanowane.
No tak.
Oni wiedzieli, do którego momentu chcą dojść.
Poza tym tu się jeszcze pojawia ta cała kwestia, że to nie jest cały ten konflikt, moim zdaniem, wiesz, jest jakby najmniej angażujący, bo on dla w sumie żadnej z tych postaci nie jest osobisty. I tutaj będę pił do Nolana, który to rozwiązał świetnie w Mrocznym Rycerzu, bo tam cały konflikt się zaognia, ponieważ ginie Rachel, ukochana Bruce'a Wayne'a. I rzeczywiście ten konflikt, który staje się dla Wayne'a osobisty, i to jeszcze na tyle ciekawe, że przecież no, Rachel była związana z Harvey'em, nie? Z Harvey Dentem, który teraz staje się olbrzymim wrogiem, wiesz, Batmana, to nagle dla widza jest mocno angażujące, bo te konflikty nie są, wiesz, na zasadzie trzeba uratować świat. No to nigdy nie działa, nie? No,
to wiemy, tylko, już to o tym mówiliśmy.
I to też przy Nolanie, nie? Tylko, że te konflikty są osobiste dla bohatera i wtedy to gdzieś funkcjonuje,
tak,
nie?
Tak, tak. Ja tutaj próbuję to zrobić Zack Snyder z tym, że w jednej z rzeczywistości alternatywnych Lois Lane nie żyje, nie? Jakby... Tak. I było, wiesz, jest cofka do przeszłości, jakieś, wiesz, interakcje i no, dzieje się dużo rzeczy, trochę niewyjaśnionych, że to ma jakąś swoją odnogę, nie wiadomo, w którą stronę pójdzie, niby ciekawe, ale trochę chyba za dużo, nie? Jakby w moim
odczuciu. Znaczy, bo on to rozwiązał niestety, wiesz, dopiero na końcu, pominął punkty środkowe w tym, no bo na przykład jest ta cała spłata, że dzięki temu, że na przykład Cyborg związał się, wiesz, z Ligą, to jakby przestał siebie traktować jako maszynę i jest ta cała scena, wiesz, z jego rodzicami, kiedy on mówi, że nie jest uszkodzony i akceptuje siebie takiego, jakim jest, tak? A z drugiej strony jest Barry Allen, który chwali się ojcu, że on jednak ma normalną pracę.
Tak, to jest.
Tylko, że to jest spłata na samym końcu, a zabrakło tego połączenia po środku, że ten konflikt jest osobisty po prostu dla tych ludzi. No bo takie, wiesz, gadki, szmatki pod tytułem, no bo świat zginie, albo jesteśmy to winni Supermanowi, który nie żyje, to jakby jest mało.
Mało. Tak, i no mało w ogóle w tym uniwersum jest takich rzeczy, które by powodowały, że to uniwersum można rozwijać. Są pomysły, są ślady i okruszki porzucone, jakby drogowskazy, w którą stronę to może pójść, ale to tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę to pójdzie.
Bo chyba oni sami nie wiedzą.
Tak, właśnie, to jest największy problem, że oni sami tego nie wiedzą. Właśnie i to widać, oni sami nie wiedzą.
Tym bardziej, że to uniwersum, kiedyś... wiesz, jest stary tak strasznie różne, no bo spójrz na Jokera, nie?
No tak, to zupełnie, to są, oni nie mają na to pomysłu. W międzyczasie tworzy się już kolejny Batman, który będzie oderwany od tego uniwersum.
Aczkolwiek właśnie tu, powiem ci, zaczynam się nad tym zastanawiać, bo tak, rzeczywiście masz rację, że Batman będzie oderwany, bo to jest znowu reboot, chociaż oni robią to tak, że nie ma historii, jak Batman został Batmanem, tylko to już jest jakieś 2 lata po działalności Batmana.
Okej, w porządku.
I to jest super, tylko dążę do czegoś innego. Taka jest moja hipoteza, że jakby filmy z DC powinny się odróżniać od Marvela tym, że to powinny być wreszcie komiksy dla dorosłych. Nie dla dzieci i całych rodzin, tylko właśnie powinny być takie jak Joker, że to są komiksy dla po prostu, wiesz, ludzi, którzy, nie wiem, w dzieciństwie zakochali się komiksem, w międzyczasie dorośli i oczekują od tego czegoś więcej, nie?
No tak, że będzie tam włożone coś, tak,
psychologicznego,
coś dorosłego, coś bardziej angażującego cię emocjonalnie, nie? A tego właśnie, i oni nie potrafią tego jakby zrobić, mimo tego, że w międzyczasie właśnie powstaje film Joker, który jest, nie jest logo DC,
że jest komiksowy
tam
w ogóle też, nie?
Jest na motywach, ale jest po prostu turbo dobrym filmem. No, jest jednym z najlepszych filmów ostatniej dekady. No, jakby...
I dla mnie, powiem ci, to był szok, bo to jest zupełnie inne traktowanie komiksu. Oczywiście nie będę tu wchodził, czy film się podobał, czy nie, bo to nie jest dyskusja o tym, ale chodzi mi o to, że ja nie wróżyłem temu filmowi sukcesu finansowego, pomimo tego, że mi się podobał, bo uważałem,
że... było jedno i drugie, nie?
A było jedno i drugie, nie?
Dokładnie.
$1 miliard prawie film zarobił.
No i
nie?
Wiesz, no, to jest, no... to są dowody na to, że naprawdę DC musi zrewidować cały swój pomysł na to, jak to robić. I teraz właśnie troszeczkę brniemy już w naszym bardzo długiej dyskusji, skacząc z tematów na temat. Jest jedna rzecz, która dzieje się. Zack Snyder wypuszcza swoją wersję reżyserską. I chwilę później pojawia się kolejna wersja reżyserska.
Czarno-biała?
Czarno-biała. I tu moja myśl jest taka.
A widziałeś?
A po co?
No, ja powiem, kurde, też się zastanawiałem, po co ja właściwie to oglądam, ale z takiego dziennikarskiego obowiązku, panie redaktorze Mączka, stwierdziłem, że jednak muszę to zobaczyć. I powiem ci, że tak, po pierwsze nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej rzeczy, że film jest w formacie 4:3.
No właśnie, to jest, przepraszamy jeszcze raz, tak, 4:3.
4:3, czyli nie...
Jak już widzieliście, brakuje pewnego obrazu
po lewej i po prawej stronie. No ja się zastanawiałem, jaki jest tego element. I wiesz, tak po europejsku też go potrzebowałem, nie? Że
tak, Łukasz Żal już był zajęty, trzeba było skropować.
Tak,
Łukasz Żal jest autorem zdjęć do Idy i do Zimnej Wojny. Zasłynął, no, nominowany do Oscara za Idę, no, zdobył światową sławę tym, że dziwnie zaczął kadrować, pięknie sfotografował Idę właśnie w formacie bardzo kameralnym, 4:3, to jest stary format telewizyjny, bardziej zbliżony do tego, jak wygląda klatka filmowa stara, no jakby, ale no, w no filmie tak. O superbohaterach było, jak ja, bo właśnie, to jest ważne, jak przeczytałem ten napis, który jest na początku, że film jest w 4:3, bo tak widział to wizja artystyczna reżysera.
To podrapałeś się po swojej brodzie i zacząłeś się zastanawiać, co to za wizja, nie?
Co jest? Dlaczego? No, jakby ja tego nie kupuję osobiście.
No ja powiem ci, też się zacząłem zastanawiać i właśnie miałem tak, wiesz, skojarzenia z Łukaszem i takie podejście, że facet się zakochał w Idzie i dlaczego on to robi, nie? I tak miałem podejście, a no w sumie wiesz, ta Liga przez sporą część czasu, odkrajając od niej te całe nawalanki, jest taka bardziej kameralna. Więc tak myślałem, to jest takie mrugnięcie, że ten projekt jest, wiesz, taki
artystyczny. Nie jest.
A potem, i to było oczywiście, wiesz, moje prywatne śledztwo, po czym jak się wczytałem, wiesz, w prasę i znalazłem, jaki jest tego powód, to zadzwoniłem do ciebie i parsknąłem śmiechem, że powód jest taki, że pomimo tego, że to było kręcone na taśmie anamorficznie w szerokich obiektywach, to Snyder stwierdził, że jemu się tak podoba IMAX, który jest w kwadracie, a nie w prostokącie, że on zetnie boki. No i super, dokadrował to bardzo fajnie, tylko problem jest taki, że ten film nigdy nie leciał w IMAXie, a powstał
mało tego, leci na laptopach zazwyczaj w tym momencie, albo co najwyżej
na streamingach.
Na tak, na streamingach.
No, więc leci w telewizji, nie?
No tak, no to jest za mało. No, jakby...
I jakby to nie działa. I wiesz, zacząłem się zastanawiać, mówię, a obejrzę tą wersję, nie?
Tak, czarno-białą.
Czarno-białą. I stary zobaczyłem, bo powiem ci, że oczywiście miałem to myślenie Ida, tym bardziej, że znowu czarno-białe zdjęcia, nie? Wiesz,
4:3.
Mówię, kurde.
Jesteśmy z Polski.
Jesteśmy z Polski, kochamy Pawlikowskiego i Żala. Ale powiem ci, że zacząłem to oglądać i powiem ci, że jak mam w głowie ten background, że a, Snyder robił 300, a to jest na podstawie komiksu Franka Millera, a Frank Miller robił z kolei komiks Mrocznego Rycerza, który zmienił właśnie, wiesz, uniwersum DC, to rzeczywiście jak na to patrzę, to nie mówię, że cały czas, ale mam takie trochę jak Sin City, nie? Znaczy jakby w tym sensie, że jest
Sin
takie podejście...
Sin City też jest Franka Millera.
Też właśnie jest Franka Millera i jest czarno-biały, tylko że tam rzeczywiście odwzorowano ten komiks w czerni i bieli, taki bardzo
miłarny. No jest czarno-biały i elementy koloru się pojawiają, żeby coś podkreślić.
No i powiem ci, że w zależności od scen to miejscami się rzeczywiście dobrze ogląda i masz te takie myślenie właśnie, że to jest w stronę takiego komiksu noir. No tylko, że to nie ma wizji całości, nie? Znaczy jakby w tym sensie, że czasami to działa, ale to jest też moja wymuszona interpretacja, nie?
No tak, tak, wiesz, no jak słyszałem, że jest jeszcze wersja czarno-biała, to sobie pomyślałem, Zack Snyder, albo zmień dealera, bo te prochy, które bierzesz, nie działają, albo bierz większe dawki leków, które ci przypisał psychiatra, bo to jest w ogóle jakiś dziwny pomysł, stary, no to nie działa, no więc coś... To nie, no po co? Po co znowu kolejna wersja? Wiesz, jak wypuścił już tą jedną,
to jest,
i ona zaczęła nawet
takie,
działać.
Wiesz, myślenie, że już mogę wszystko, nie?
No tak,
mogę,
tylko po co? Wszystko. Ale po co? Wiesz, to jakby znowu zabiło, znowu zdegradowało całą jego pracę do czegoś takiego, no kurde, znowu nie wiedzą, co robią.
No tak, no bo to jest znowu takie myślenie, że nagraliśmy to tak, a przecież nie kadrowali tego w 4:3.
No tak, a później jeszcze to, no to zejdźmy z saturacją i zróbmy to czarno-białe, no bez sensu. I teraz wychodzi to śmiesznie, no po prostu, pod koniec, jak już tak jak mówię, jak była ta wersja pierwsza, reżyserska, bo chyba one były, nie pojawiały się chyba jednocześnie.
Tydzień
no,
po się pojawiło.
Tak,
wiesz?
Dokładnie, że okej, okay, super, i nagle po tygodniu nie, no to znowu nie wiedzą, co robią. To która z tych wersji jest twoja reżyserska?
Ale wiesz, co najlepsze, że na HBO to jest w ogóle tak. Jest wersja zakaz, jest tak, wersja Ligi Sprawiedliwości kinowa z 2017 roku, wersja Zacka Snydera kolorowa, wersja Zacka Snydera czarno-biała, wersja Zacka Snydera z dubbingiem i wersja Zacka Snydera z napisami. Ja, stary, na pewnym etapie, jak wracałem do tego filmu, to już nie wiedziałem, którą wersję nacisnąć.
Wiesz, odpalasz, żeby sobie coś obejrzeć, tak, to czekaj, którą ja wersję oglądałem?
Jakby, tak.
I w tym momencie jest, nie, no już nie chcę, no jakby za dużo. A w ogóle dzisiaj, bo przed przyjściem do ciebie, odpaliłem sobie HBO, bo chciałem sobie jeszcze jedną scenę przypomnieć i wiesz, chyba, że właśnie usunęli tą wersję z 2017 roku, już się chyba nie ma dostępnej. Nie wiem, czy się prawa skończyły, choć byłoby to dosyć dziwne, bo cała reszta została.
Spisek, więc wydaje, super.
Stary, chyba po prostu już jakby albo odtwarzanie tej starej wersji już nie ma żadnego sensu. Nie wiem, nie wiem, co robią. Znaczy, jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Jak liczyłem box office'y tych wszystkich filmów, które DC teraz wypuszcza, to Excel się nie zgadza. Im to nie wychodzi. Za to Marvelowi wychodziło aż z nadwiązką. W związku z powyższym teraz tych seriali będzie powstawało więcej, bo już jest Wanda, a teraz będzie Loki za chwilę i w ogóle będą to rozwijać. A tu dalej nie ma pomysłu.
Wiesz co, ale no właśnie jest tylko... Też DC, widzę, się jakoś tak mocno nie reklamuje, bo oni zrobili serial Tytani, który jest na Netflixie. Uważam, że to jest sztos, stary.
Tak, okej, dobra, no ale wiesz...
Dlatego, że tam jest w ogóle nawiązanie do właśnie komiksów Franka Millera, że, znaczy nawiązanie, nie nawiązanie, bardziej chodzi mi o to, że to jest bardziej mroczne. Robin już nie pracuje z Batmanem i uwaga, to spoiler, ale muszę to powiedzieć, denuncjuje Batmana i doprowadza do tego, że policja go prawie aresztuje. Więc chodzi mi o to, że oni też ciekawo i twórczo potrafią rozwinąć to uniwersum do takich historii, których nie było, nie?
Tak, tylko, że to jest nisza.
Wiesz, tylko, że to jest nisza, tak.
Dokładnie, a to powinno być w mainstreamie, a w mainstreamie tego nie ma.
No dobrze, więc zbliżamy się do końca tego odcinka, więc pora odpowiedzieć sobie na pytanie postawione na jego początku. Czy montaż to jest takie medium, które pozwala materiał formować dowolnie i opowiedzieć go zupełnie inaczej niż miało się koncepcję realizacji na samym początku? No i Liga Sprawiedliwości chyba dobitnie pokazuje, że tak się nie da. Jeżeli ma się do czynienia z filmem, który ma być mroczny, psychologiczny, który no, ma jakąś swoją określoną wizję i jakiś znak twórczy, to nawet po wymianie reżysera montaż nie sprawi tego, że kiedy pojawi się na stołku dowodzącego nowa osoba i powie, że ten film zróbmy zupełnie inaczej, czyli na modłę bardziej marvelowską, to że to da się wykonać. Nie da się materiału dowolnie formować i zrobić z niego zupełnie czegoś innego niż się pierwotnie planowało. To jest efekt głębszej koncepcji, którą po prostu trzeba mieć od samego początku i głównym mankamentem właśnie Ligi Sprawiedliwości jest to, tej wersji kinowej, jest to, że ona w trakcie prac montażowych zupełnie zmieniła koncepcję. No i oczywiście dałoby się tą Ligę, moim zdaniem, Sprawiedliwości w wersji kinowej zmontować lepiej niż to jest. No, pod warunkiem, że nie patrzyłoby się głównie na to, że mamy stworzyć film, który ma się zmieścić w 2 godzinach. Ja myślę, że to, co zabiło tą Ligę Sprawiedliwości kinową, to jest przede wszystkim właśnie takie podejście, że musimy dojść do określonego czasu i to jest dla nas priorytet. I to zawsze powoduje, że jakby materiał można zniszczyć, że film zawsze można skrócić, co powoduje potem, że dużo rzeczy staje się dla widza mało logicznych. Dlatego myślę, że no, niestety największym wrogiem wersji kinowej Ligi Sprawiedliwości jest w tym wypadku jej montaż. No dobrze, no to co? To fajnie, jakby nam ktoś zaproponował, byśmy to poprawili, Tomasz.
No dobrze, to wrzucimy nasze kontakty, piszcie, dzwońcie. Słuchajcie, a tak poza tym to
zapraszamy, wy napiszcie ludzi z Warner do naszego fanpage'a.
A naszych słuchaczy prosimy, jak macie coś, myślicie o tym filmie zupełnie innego, to napiszcie nam w komentarzach, bardzo chętnie się do tego odniesiemy.
Tak, albo jak macie jakieś pomysły o filmach, które chcielibyście posłuchać, to nie muszą być nowe filmy, mogą być stare.
Tak, zapraszamy, my bardzo chętnie podejmiemy się takiego.
Tu właśnie z góry chciałbym podziękować jednemu z naszych słuchaczy, Bartkowi Kulonowi, który mi zaproponował, żebym zrobił film, znaczy żebyśmy zrobili odcinek o Gone Girl i uważam, że to jest całkiem fajny pomysł. Ja uwielbiam ten film i to, jak on jest opowiadany.
Fincher, czemu nie?
Więc pewnie coś takiego zrobimy. No a jeżeli chodzi o następny odcinek, to będziemy opowiadać o filmie, w którym ja obecnie jestem zakochany. Ojciec, główną rolę gra Anthony Hopkins. Tomasz jeszcze nie widział, ale go męczy, żeby zobaczył.
Dokładnie tak.
No i co? I słuchajcie, w ogóle super, że jesteście z nami. To jest nasz 11 odcinek. Robiąc w ogóle ten podcast, nie myśleliśmy, że to się tak dobrze zacznie opowiadać.
Że będziemy w tym miejscu, w którym jesteśmy.
Tak,
no, ale to jest super.
A wy nas słuchacie, jakby komentujecie, trafiają do nas opinie a propos tego, co robimy. Wielkie dzięki, bo naprawdę fajnie wiedzieć, że jesteście z nami, że my tego nie robimy w puchę, bo my lubimy ze sobą pogadać, ale ten projekt też jest dla was. Nie?
Dokładnie.
Także dzięki za tą długą dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess.
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.